Witam Państwa serdecznie. Trudno dziś nie mówić o tym, że ziemia się trzęsie. Dziś w Chorwacji zanotowano w okolicach wyspy Krk kolejne trzęsienie ziemi. Poinformowała o tym lokalna służba sejsmologiczna. Mieszkańcy objętych wstrząsami części kraju wskazali, że trzęsienie trwało około 10 sekund, ale było bardzo mocno odczuwalne. Lokalne służby oceniły, że siła trzęsienia ziemi wyniosła 4,8 w skali Richtera. Tymczasem liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii rośnie. Te dane z diś mówią o ponad 42 tysiącach ofiar tych wstrząsów. Wiemy, że po wstrząsach w Syrii i w Turcji było także odnotowane trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii, dziś Chorwacja. O tym, co jeszcze, jakie atrakcje zaproponuje, zafunduje nam Skorupa Ziemska za chwilę w rozmowie z naszym ekspertem, z gościem z Państwowego Instytutu Geologicznego. To są rozmowy nie tylko polityczne. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Mamy połączenie z panem Przemysławem Kowalskim, sejsmologiem z Centrum Geozagrożeń w Państwowym Instytucie Geologicznym. Witam pana na naszej antenie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie Przemysławie, czy może pan wytłumaczyć jako geolog, dlaczego wystąpiło to trzęsienie ziemi? Czy naukowcy, sejsmolodzy spodziewali się tego trzęsienia ziemi w tym właśnie rejonie świata?
Generalnie rzecz biorąc, trzęsienia ziemi występują na styku płyt tektonicznych. Nieszczęściem tego rejonu świata jest to, że w tym miejscu, opodal tego miejsca, zbiegają się trzy duże jednostki tektoniczne, czyli płyta afrykańska, płyta arabska i płyta anatolijska. Sam ten uskok oddziela płytę arabską od płyty anatolijskiej. Jest to rejon znany, na którym występują zjawiska sejsmiczne, w tym duże. Niekiedy niestety również katastrofalne.
Ale czy panowie, państwo byliście w stanie przewidzieć, że właśnie w lutym 2023 roku tam wystąpi takie trzęsienie ziemi?
Nauka nie potrafi udzielić tak precyzyjnej odpowiedzi. My potrafimy policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska i określić, z jak wysokim prawdopodobieństwem może nadejść trzęsienie ziemi o jakiejś zadanej magnitudzie, na przykład 7,5, w ciągu najbliższych 10, 15, 20 lat. Trzeba pamiętać o tym, że procesy przesuwania się płyt tektonicznych są niesłychanie powolnymi procesami i proces kumulowania się naprężeń w górotworze jest bardzo, bardzo powolnym procesem, a potem gdzieś w tym całym procesie następuje punkt, w którym naprężenia przekraczają mechaniczną wytrzymałość skał, skały pękają, rozrywają się i ten rozryw w postaci drgań dociera do powierzchni ziemi jako trzęsienie.
Panie Przemysławie, czy takie trzęsienie ziemi, jak to, które wystąpiło w Syrii, w Turcji, mogło być wywołane innymi niż tylko geologicznymi przyczynami?
Takie trzęsienia ziemi, w ogóle trzęsienia ziemi, wywoływane są wyłącznie przez siły natury, przez siły geologiczne. Człowiek, nawet używając broni jądrowej, nie jest w stanie absolutnie zbliżyć się do tych magnitud i tych energii, jakie są wyzwalane w pojedynczym takim dużym trzęsieniu ziemi.
Czy trzęsienia ziemi różnią się, bo jak rozumiem, te, które występują w Japonii, mają inną nieco specyfikę niż te, które wystąpiło właśnie w Turcji i w Syrii, czy nawet w Chorwacji dzisiaj?
Tak, trzęsienia ziemi tak najogólniej dzielimy na trzy rodzaje, czyli trzęsienia grzbietowe występujące na grzbietach oceanicznych, jak na przykład na grzbiecie środkowoatlantyckim, który oddziela Europę od Ameryki, gdzie dwie płyty tektoniczne, w tym wypadku płyta północnoamerykańska i płyta europejska, odsuwają się od siebie. Mhm. I wtedy tak jakbyśmy rozdzielali materiał w pewnym momencie, gdzieś następują pęknięcia, wypływy linijne i tak dalej. To są płytkie zjawiska, zazwyczaj dość słabe i prawie zawsze z definicji ich występowania są gdzieś po środku oceanu, więc nie robią nikomu szkody. Drugą opcję mamy, to są w Japonii, tam gdzie dwie płyty z kolei napierają na siebie. Płyta oceaniczna, płyta pacyficzna i płyta japońska. I teraz jedna płyta wsuwa się pod drugą i w ten sposób powstają wielkie rowy oceaniczne wzdłuż łańcuchów wysp, jak rów japoński i łańcuch wysp japońskich. Tam zjawiska występują na większych głębokościach, bardzo często pod dnem oceanicznym blisko wybrzeży wysp, no, albo już pod samymi wyspami. No i mamy jeszcze trzeci zasadniczy typ, czyli trzęsienia ziemi na uskokach typu anatolijskiego. Ten rejon świata dał nazwę typowi uskoków, gdzie są to uskoki przesuwcze. Słynny uskok San Andreas w Kalifornii też jest uskokiem przesuwczym, czyli dwie płyty ocierają się wzajem o siebie, tak jak na przykład dwie kry na powierzchni wody.
Pytając eksperta o te różnorodności w trzęsieniach ziemi, no nie możemy nie zapytać o to, jaki rodzaj zagrożeń sejsmicznych grozi rejonowi Wielkich Jezior i Polsce.
O Wielkich Jeziorach nic nie słyszałem do tego stopnia, że kiedy dowiedziałem się, że będziemy o tym rozmawiać, sprawdziłem zapisy historyczne dla samego rejonu Wielkich Jezior i są wręcz zaskakująco ubogie. Ten obszar to jest środek płyty wielkiej jednostki, czyli płyty północnoamerykańskiej i jest bardzo spokojny. Są oczywiście doniesienia nawet z minionej doby, też nad Wielkimi Jeziorami w stanie Nowy Jork, w Buffalo, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie bliskiej 4, ale to są bardzo małe zjawiska. Natomiast w samym rejonie bliskim Chicago nie znalazłem żadnych doniesień o zjawiskach
sejsmicznych. Zanim nam pan powie o Polsce, to ja przypomnę naszym słuchaczom, bo może niektórzy z państwa pamiętają tę panikę, którą właściwie rozpętały media w 1990 roku, że 3 grudnia tego właśnie roku wystąpi w okolicach południowo-zachodniego Midwestu trzęsienie ziemi, które obejmie swoim zasięgiem także Chicago. To była ogromna medialna, powiedziałabym, to był taki medialny event, który został wywołany pewnym proroctwem trochę takiego pseudonaukowca, a na pewno pseudo-sejsmologa Ibena Browninga, który był kiedyś w przeszłości także doradcą NASA, ale później gdzieś skręcił w bardziej alternatywne może ścieżki naukowe. On przewidział, tak przynajmniej opowiadał, że przewidział z dokładnością do 2-3 dni możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi właśnie w okolicach Nowego Madrytu. I oczywiście media podchwyciły natychmiast tę sensację, szczególnie, że na początku XIX wieku, 1811-12, w tym Nowym Madrycie, w tej niewielkiej miejscowości, wystąpiły wstrząsy, które nawet mogły sięgać 8 stopni w skali Richtera. No nikt wtedy nie był w stanie oszacować szkód, które to trzęsienie ziemi wywołało w tym rejonie, ale nawiązując do tamtego wydarzenia, Browning powiedział, że 1/3 budynków w Chicago zostanie zniszczona, że wszystkie mosty nad Missouri zostaną zawalone, no będzie kataklizm. Do tego stopnia, że były pozamykane szkoły w tym rejonie, że postawiono w stan pogotowia Straż Nadbrzeżną, Gwardię Narodową. Na szczęście nic się nie stało, ale to uzupełniam pana wiedzę o to wydarzenie, które wprawdzie nie miało miejsca, ale sięgało do historycznego trzęsienia ziemi z samego początku XIX wieku właśnie w Nowym Madrycie. Oddaję panu głos i prosimy o wiadomości, miejmy nadzieję, uspokajające terenu, na jakim leży Polska.
Więc na szczęście Polska leży w obszarze o bardzo niskiej sejsmiczności. Ona jest dosyć dobrze rozpoznana, są zapisy historyczne sięgające XII wieku i XVI. Natomiast z tych wszystkich historycznych doniesień jest tylko jedna informacja o zawalonym stropie kościoła w Krakowie w XVI wieku. I w zasadzie tyle. Obecnie, kiedy już wkroczyliśmy w erę aparaturową sejsmologii, to jest od jakichś 150 lat, można już mówić o precyzyjnym wyznaczaniu lokalizacji, magnitud, czyli wielkości trzęsień ziemi. I największe wydarzenie w naszych aparaturowych pomiarach z terenu Polski to jest sprzed paru lat w Trzech Króli, 6 stycznia, miało miejsce trzęsienie ziemi w opodal Jarocina. To jest centralna Polska, niedaleko Poznania. I to było 4,6 i to jest w zasadzie wszystko, co my możemy osiągnąć w tej materii.
No to akurat bardzo dobrze.
Mamy zjawiska... Tak, słucham?
Mówię, że to akurat bardzo dobrze.
No, dla nas żyjących tu w Polsce to bardzo dobrze. Mamy sejsmiczność pochodzenia naturalnego, to jest obszar Podhala. Tam też zjawiska czasem zbliżają się w okolice Czwórki, gdzie taka seria większych zjawisk ostatnia miała miejsce 20 lat temu. No i mamy jeszcze sejsmiczność indukowaną pochodzenia górniczego na Górnym Śląsku i na Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, gdzie są głębokie kopalnie. One oczywiście również mają swoją sejsmiczność, ale to wszystko są zdecydowanie mniejsze zjawiska. Polska leży w obszarze wielkiej strefy szwu, zwanej strefą Tornquista-Tessera, ale jest to strefa nieaktywna i absolutnie spokojna.
Panie Przemysławie, przypomnę, Przemysław Kowalski, sejsmolog z Centrum Geozagrożeń w Państwowym Instytucie Geologicznym, jest gościem rozmów nie tylko politycznych. Proszę nam powiedzieć, jak to jest z tą skalą Richtera? Do niedawna była ona ograniczona, parę lat temu otworzono ją, ale jest jeszcze skala IMS czy EMES. Jaka jest różnorodność w badaniu siły wstrząsów w tych dwóch skalach?
Przede wszystkim skala Richtera jest skalą historyczną. To jest skala, którą opracował pan Charles Richter i z niej wywodzi się obecnie używana skala magnitudowa. Także już nie mówimy o skali Richtera, mówimy o skali magnitudowej. To jest skala naukowa, tam mierzy się w niej wartości energii, najprościej mówiąc, wypromieniowanej ze źródła. Natomiast sama wartość energii w sumie niewiele nam mówi z naszego ludzkiego punktu widzenia, bo jeżeli wydarzy się choćby 8,0 magnituda gdzieś pod dnem oceanicznym, na jakichś wyspach Fidżi, powiedzmy 300 kilometrów od jakiegokolwiek zamieszkanego miejsca, to ona nie narobi nam szkód. Natomiast wystarczy 6,5 na przykład w jakimś gęsto zamieszkanym, ale słabo przystosowanym, przygotowanym do przyjęcia trzęsienia ziemi rejonie świata i mamy irańskie trzęsienie ziemi w mieście Bam, gdzie było kilkanaście tysięcy ofiar śmiertelnych. Więc powstała również skala opisowa europejska, jej najnowszym, ona wywodzi się ze skali Mercalli'ego, ale najnowszym jej takim sformalizowanym zapisem jest europejska skala EMS, która opowiada nam o skutku trzęsienia ziemi w danym miejscu, więc to samo zjawisko w jednym miejscu może być rejestrowane jako siódemka, czyli zjawisko poważne, a na przykład 50, 100, 300 kilometrów dalej, zależnie od wielkości, może być już rejestrowany jako trójka, czyli ledwie zauważalne, gdzie ta skala sięga 12 stopni. Najwyższy stopień to jest totalna destrukcja, sytuacja, kiedy pionowe przyspieszenia przekraczają wartość przyspieszenia ziemskiego. Opis do tego bardzo obrazowy jest: leżące przedmioty podskakują. czyli tak gwałtownie porusza się Ziemia, że kiedy ona porusza się w dół, to ona porusza się szybciej niż leżące na niej przedmioty, stąd wrażenie, że one podskakują. Ale to jest skala opisowa i bardzo często używa się jej w podając w ankietach makrosejsmicznych odczuwalność zjawiska w jakimś rejonie z doniesień i z opisów ludzi, którzy gdzieś odczuli to trzęsienie ziemi, wypełnili taką ankietę, czy powiedzieli o tym komukolwiek, to zostało jakoś zapisane, można nawet lokalizować dosyć precyzyjnie trzęsienia ziemi, bo oczywistym jest, że bliżej epicentrum ludzie będą donosili o gwałtowniejszych reakcjach i gwałtowniejszych skutkach, a ludzie mieszkający gdzieś dalej będą mówili o łagodniejszym zjawisku. Stąd skala EMS to jest skala opisowa, a skala magnitudowa, niekiedy mylnie nazywana skalą Richtera, to jest skala naukowa i ona z kolei mówi o samej energii zjawiska.
Wobec tego porozmawiajmy jeszcze na koniec o tej skali magnitudowej i sięgnijmy do historii. Gdzie i kiedy wystąpiło najsilniejsze trzęsienie ziemi właśnie w skali magnitudowej?
Dosyć trudno jest powiedzieć, gdzie i kiedy dokładnie wystąpiły największe zjawiska, ponieważ niewątpliwie one miały miejsce wtedy, kiedy wypiętrzały się góry i to mówimy o dziesiątkach milionów lat temu. Natomiast największe zjawiska, o których my wiemy lub które udało nam się pomierzyć, to jest niewątpliwie to jest Chile i tutaj obszar wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. To jest zjawisko z roku 60 o magnitudzie 9,5, ale również jest wielkie trzęsienie na Alasce z roku 64 i to już jest nieco mniej, 9,2. Jest bardzo żywe w naszej pamięci wydarzenia z 26 grudnia 2004 roku, czyli wielkie trzęsienie ziemi u wybrzeży Sumatry, które wprawdzie samo trzęsienie ziemi nie było tak katastrofalne, ale tsunami wywołane przez to trzęsienie spowodowało łącznie ponad 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Są również trzęsienie ziemi Tohoku, które lepiej jest kojarzone z katastrofą w Fukushimie, czyli 2011 rok. Ale też jest bardzo duże trzęsienie ziemi, które wydarzyło się u wybrzeży Kamczatki. To są lata 50. I znów Chile 8,8, wybrzeża Ekwadoru, czyli znowu tutaj Ameryka Południowa. To jest rok 1906, zwane trzęsieniem ziemi Ekwador-Kolumbia. I takich zjawisk jest wiele. Jak słychać, to jedno się wydarzyło 100 lat temu, inne wydarzyło się paręnaście lat temu, ale tak dużych zjawisk są, jest ich po prostu wiele. Każdego roku wydarza się jedno, dwa zjawiska o magnitudzie powyżej 8.
A co ciekawe, czasem że najtragiczniejsze trzęsienia nie oznaczają wcale najsilniejszych. Za chwilę będziemy się, proszę Państwa, łączyć z Miłoszem Wieczorkiem z Turcji, który doświadczył tych wstrząsów, które ogarnęły południową część kraju, ale także pomagał w akcji ratowniczej. To były dziennikarz, który nam zrelacjonuje to, co dzieje się w tej chwili w Turcji. Ja przypomnę, że wprowadził w nas temat sejsmologiczny, geologiczny Przemysław Kowalski z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego. Dziękuję panu pięknie za wizytę na naszej antenie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk. Miłosz Wieczorek to Polak, który mieszka w Mersin w Turcji. Prowadzi profil informacyjny o Turcji Wieczorek Orientalny. Przeżył, doświadczył trzęsienia ziemi. Panie Miłoszu, to jak wyglądały te dramatyczne sekundy, kiedy zatrzęsła się ziemia?
No, to akurat wspomnienie nie jest najlepsze, dlatego że to najstraszniejsza noc naszego życia. zresztą to odbija się na nas jakby do tej pory, bo każda kolejna noc w tym momencie to jest ten chyba najgorszy okres dnia, dlatego że w ciągu dnia jeszcze jakoś jesteśmy w stanie ewentualnie na to reagować, ale kiedy człowiek śpi, tak jak to było tej pierwszej nocy o godzinie 4:16, to w zasadzie nie jest na to gotowy, nie jest przygotowany, nie jest też jakby w pełni świadomy tego, co się dzieje. No to uderzyło w nas właśnie o 4 nad ranem i wtedy dopiero, kiedy przebudziłem się, zastanawiałem się, czy to jeszcze mi się śni, czy to pływające łóżko, ten pływający budynek, to jest sen, czy to już jest rzeczywistość. Po tym dźwięku tego skrzypiącego całego budynku, mebli, tych drzwi, które uderzało i ściany, że to na pewno jest już trzęsienie ziemi.
Jaka jest reakcja? Ucieka się?
Każdy reaguje inaczej tak naprawdę. To też zależy od tego, czy ktoś ma żelazne nerwy, czy też panikuje, czy zna ewentualne instrukcje, jak reagować w trakcie takiego trzęsienia ziemi. Zazwyczaj mówi się, żeby utworzyć ten trójkąt życia, czyli na przykład położyć się pod łóżkiem, tak żeby ewentualnie szafka, łóżko utworzyły takie miejsce, gdzie jeżeli te ściany się powalą, to my będziemy w stanie przetrwać. Natomiast no, nasz budynek jest dosyć nowy, choć jak pokazuje to, co stało się w Turcji, niekoniecznie jest gwarancją tego, że się nie zawali. Więc jakby uznałem, że tutaj bezpieczniejszą opcją jest po prostu ruszyć, ubrać kurtkę, ubrać buty, przygotować szybko portfel z dokumentami, czekać ten moment trzęsienia ziemi, bo w trakcie trzęsienia nie można też wyjść na schody, bo to jest najsłabsza część konstrukcji, część budynku, która jako pierwsza w teorii powinna się powalić, więc kiedy tylko zauważyliśmy, że drzwi przestają się bujać, powiedziałem, że ruszamy na dół, a wtedy oczywiście korzysta się z wind, bo to one też jako pierwsze spadają w zasadzie. No i musieliśmy przebiec te 10 pięter. No pech chciał, że ostatnie drzwi ewakuacyjne na naszej klatce były niestety zamknięte na kłódkę, więc musieliśmy piętro wyżej przebiec ponownie długość budynku, żeby wybiec z drugiej strony.
Ale przecież pojawiły się po paru godzinach kolejne wstrząsy. Co pan wtedy już będąc poza budynkiem, w którym pan mieszkał, czuł? Czy to dalej strach, że można w każdej chwili stracić życie?
Wtedy już byliśmy w mieście, wtedy już byliśmy na ulicy, więc wiesz, to już jest trochę bezpieczniejsze, dlatego że nie jest się wewnątrz budynku. A wtedy rozległy się syreny alarmowe, wszyscy opuścili budynki, sklepy, zakłady. Jakby zmieściliśmy się na środku tej drogi, więc jakby z dala od budynków, z dala od zabudowań, ale po budynkach było widać, że jeszcze centrum, co prawda my byliśmy kilkaset kilometrów od epicentrum, ale i tak było to w miarę odczuwalne. Na szczęście na powierzchni ziemi, gruntu, na jezdni, nie tak bardzo jak w budynku.
Czy to prawda, że obawialiście się państwo tego, że to trzęsienie ziemi idzie z Cypru? Co to by oznaczało dla was?
No tak, taka była pierwsza obawa, dlatego dużo osób zakorkowało do strady wokół miasta, żeby uciec wyżej w górę, dlatego że no, w nocy nie wiedzieliśmy, z którego kierunku to nadeszło. Gdyby to nadeszło z Cypru, czyli w zasadzie z podmorza, to oznaczałoby, że w ciągu pewnie kilkudziesięciu minut pojawiłoby się u nas tsunami.
Panie Miłoszu, mija 11 doba. Jaka jest sytuacja w Turcji?
Nie najlepsza. Co prawda dalej są te promyki nadziei ze względu na to, że na przykład chwilę temu, 258 godzin po trzęsieniu ziemi, udało się wydobyć sobie kobietę. To jest kolejna osoba, która w zasadzie jest w kategorii cudu. Tak naprawdę można powiedzieć, że powoli w tym niechlubnym rekordzie osób, które najdłużej przeżyły pod gruzami, Turcja idzie po rekord, dlatego że rekord to 266 godzin pod gruzami, w tej chwili 258 godzin po trzęsieniu wyjmują jeszcze kolejne osoby. Ale widać, że kraj ma do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się tych gruzów czasu, niestety kosztem też tych ludzi, którzy są pod gruzami, dlatego że koparki wjeżdżają już na gruzowiska, niekoniecznie do końca sprawdzone. Nigdy nie ma pewności, czy ktoś nie pozostał pod spodem. Oczywiście jakby szansa na to jest prawie, że znikoma, ale jak widać nie jest zerowa.
Wiem, że pan razem z kilkoma Polakami wyruszył w takie rejony, gdzie tam pomoc w znikomym stopniu docierała. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd w ogóle wiadomość, że tam ta pomoc jest potrzebna?
Pierwszy wyjazd był Karaman Maraż, to było drugiego dnia. A już natomiast tam wiedzieliśmy, że mam znajomego, który prosił nas o pomoc, dzwonił z płaczem, żeby pomóc z miasta, bo brakuje jedzenia, brakuje paliwa, brakuje w zasadzie wszystkiego. Więc pojechaliśmy, zebraliśmy się na tyle szybko, na ile to było możliwe, żeby ten wyjazd zorganizować. Mówię pierwszy, to była zupełna amatorka, bo też nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy ekspertami, jesteśmy tylko ludźmi, którzy tutaj mieszkają, ale nie mają doświadczenia w żadnym zarządzaniu kryzysowym. Natomiast no to był nasz znajomy, którego chcieliśmy wydostać. Kiedy udało nam się do niego dostać w nocy, okazało się, że on wcale nie chce uciekać z tego miasta. Zdecydował, że to paliwo, to jedzenie, ta woda, to wszystko, co przywieźliśmy, że on przekaże ratownikom, dlatego że ratownicy, te maszyny budowlane, to wszystko, co przyjechało, wszędzie były braki. Brakowało paliwa do maszyn budowlanych, a ratownicy też byli głodni, bo nie mieli czasu ani środków na to, żeby zjeść. Cały czas próbowali wydostawać te osoby jak najszybciej się da, więc on został w mieście, my natomiast wróciliśmy z powrotem i kolejnego dnia stwierdziliśmy, że, bo tych zgłoszeń przychodziło coraz więcej osób, które potrzebowały pomocy, że założymy jak najszybciej jakąkolwiek zbiórkę, żeby chociażby trochę więcej pieniędzy zebrać i ruszyliśmy do Iskenderun. Tam mieliśmy wiadomości o dwóch Polkach, mieliśmy informacje z chata, żeby zabrać siatkarzy. To jakby początkowo wystarczyło, chociaż plan zupełnie uległ zmianie.
Wiemy, że 70 krajów świata zaoferowało pomoc w trwającej akcji ratunkowej. Byli także polscy strażacy. Wiem, że z nimi także pan się spotkał.
Tak, tak. To był jakby trzeci chyba najlepiej zorganizowany wyjazd, dlatego że my już założyliśmy sobie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chodzi obecnie o ratowników, wysłali nam, bo byłem z nimi w kontakcie, konkretną listę rzeczy, konkretną listę przedmiotów, których im brakuje. Rzeczy nie tylko jakby dla nich, ale do pracy potrzebne, typu narzędzia. Przywieźliśmy im szlifierkę kątową, olej do piły, która zacierała ostrza do piły, których używali. Ale też takie podstawowe jak leki. Leków też im brakowało, tych między innymi na grypę, czy na kaszel, czy przeciwbólowych. Nie spodziewali się tak trudnych warunków pogodowych, jakie panują na wschodzie Turcji.
Wiem, że Turcy są w jakimś sensie przyzwyczajeni do tego, że im się trochę trzęsie, ale niech nam pan powie z pana doświadczenia, czy są ćwiczenia z obrony cywilnej, czy są specjalne kody budowlane, które mają zabezpieczać budynki przed zawaleniem, czy jest w końcu edukacja społeczna, która mówi właśnie, jak się tworzy te trójkąty życia. Jak pan to ocenia?
Jest. Generalnie taka edukacja jest. Zresztą w zeszłym roku, chyba w listopadzie, było szkolenie, albo w listopadzie, albo w grudniu, było ogólnokrajowe szkolenie właśnie z trzęsień ziemi, jak reagować w wypadku trzęsienia ziemi, jeżeli dopadnie nas ono, czy w domu, czy w pracy, czy w restauracji, czy na ulicy, jak w taki sposób reagować. Jest mowa oczywiście o tych plecakach ewakuacyjnych, ale to wszystko jest tylko i wyłącznie teoria. Jeżeli przychodzi do praktyki, to oczywiście tych plecaków więcej prawdopodobnie nie ma, zresztą teraz mamy. No i to też jest panika, bo to są sekundy. To, czego nauczyli się na szkoleniu, to jest bezpiecznych warunków. Natomiast one walą się bardzo często w sekundę. Słyszę historię, że ludzie nawet nie zdążyli wstać z łóżka, albo zrobili tylko cztery kroki do wyjścia, a budynek już zawalił na głowę.
Panie Miłoszu, jeszcze na koniec. Czego w tej chwili najbardziej potrzeba Turcji? Ludziom?
No przede wszystkim szczęścia tak naprawdę, ale ogólnie oprócz tego miejsca, gdzie mogą zamieszkać, dlatego że masa ludzi uciekła z tamtych rejonów, przeniesie się na przede wszystkim do Medyny. Ci, którzy z rodziny gdzieś dalej wyjechali dalej, ci, którzy nie myślą na siebie, zostali albo w Adanie, albo w Mersin, bo Mersin to pierwsze duże miasto na drodze, które faktycznie nie ucierpiało i które wydaje się najbezpieczniejszą przystanią. Natomiast oni albo mieszkają po nocach, albo jeżeli mają pieniądze, to wynajmują mieszkania, ale w większości trafiają po prostu do placówek, czy jak u nas żandarmeria, która buduje obozy, czy szkoły. To są te, które uciekły. Te, które zostały, mają akurat największy problem z higieną, dlatego że to jest właśnie ten okres najgorszy, kiedy nad miastami już unosi się odór ciał, które nie zostały wykopane, dlatego tam są problemy z chorobami, które będą się rozszerzały. Dlatego pomoc też rusza tam pod kątem właśnie klinicznym, żeby dostarczyć wodę, która nadaje się do spożycia, jedzenie, które nadaje się do spożycia, ewentualnie lekarzy.
Ale ja rozumiem, że władze w tej chwili już na tyle koordynują tę pomoc, że docierają z pomocą do tych, którzy najbardziej potrzebują.
Dobrze by było. Natomiast tak rzeczywistość nie wygląda. Niestety w tej chwili jeszcze cały czas działają zespoły międzynarodowe również. Między innymi się też rozmawiałem z osobami, które pracują w wojskowym szpitalu polowym, polskim wojskowym szpitalu polowym. Oni zostali poproszeni o zwinięcie tego szpitala i powrót do kraju. Rząd mówi, że od tego momentu służby już sobie poradzą, ale nawet Turcy nie do końca to, bo widzieli, jak wyglądała ta pomoc pierwsze kilka dni każdy mówi, że pomoc została spóźniona. No, nie wiadomo do powodu tak naprawdę. Pewnie chodzi po prostu o kryzys zarządzania, tej dyrekcji zarządzania kryzysowego, nomen omen, gdzie powymieniono wcześniej dyrektorów, którzy faktycznie mieli realną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu kryzysami, wymieniono ich na osoby, które tego doświadczenia nie miały. Później ściągano z powrotem te osoby, żeby jakkolwiek zaradzić temu kryzysowi. Pierwsze transporty tak naprawdę z tego, co my widzieliśmy, docierały dopiero na drugi, trzeci lub nawet czwarty.
To późno. Wiemy, że MSZ poinformował, że nie ucierpieli żadni Polacy, ale również wiem, bo relacjonował pan to dla innych mediów, że ci, którzy nie zabrali dokumentów, Polacy, którzy nie zdążyli zabrać dokumentów, mieli problem z opuszczeniem kraju i wjazdem do Polski. Finalnie, jak się domyślam, to się udało.
Nie wiem, jaki był finał później tej historii. Tak donosili nam, że właśnie był problem z dostaniem się do tego samolotu. Jak dzwoniłem do konsulatu, to mówiono nam, że będzie problem, jeżeli samolot już wystartuje z Polski, żeby dopisać kogokolwiek innego. Nie do końca rozumiałem tą politykę, dlatego chyba nie zdawali sobie sprawy, że te miasta po prostu albo przestały istnieć, co równa się, że infrastruktura telekomunikacyjna również praktycznie się załamała. Jak wjeżdżaliśmy do tych miast, od razu zamierał sygnał telefonii komórkowej czy internetu, także ci ludzie nie mieli nawet szans, żeby zadzwonić do konsulatu.
I się dopisać. Ja muszę przeprosić Państwa za tę jakość połączenia, ale mam nadzieję, że jak słyszymy ta autentyzm tej opowieści prosto z Turcji, z Mersin, rekompensuje także te kłopoty techniczne. Miłosz Wieczorek, który jest autorem profilu informacyjnego o Turcji, Wieczorek Orientalny, był gościem rozmów nie tylko politycznych. Panie Miłoszu, czego Panu życzyć?
Siły, przede wszystkim siły. Myślę, że to akurat zdrowie, tego typu rzeczy mamy jeszcze, żeby pomagać. Teraz skupiamy się w naszym rejonie, dlatego, tak jak mówię, dużo osób tu przyjechało. No i mam nadzieję, że jakkolwiek uda się wrócić do normy, ale to na pewno potrwa jeszcze bardzo długo.
Wobec tego siły i proszę nam dawać znać, jeśli będziemy mogli zdalnie, z daleka, ale pomóc. Miłosz Wieczorek był gościem naszego programu. Proszę Państwa, bezmiar tragedii i właściwie każde słowo jest tutaj, wydaje się takie niewłaściwe, bo to jest w którymś momencie statystyka, ale za nią przecież stoją indywidualne, pojedyncze tragedie ludzkie, nad którymi tylko możemy pochylić się i poszukać najbliższego miejsca, gdzie można złożyć jakąś darowiznę, dotację, by wspomóc tych, którzy w zupełnie innym rejonie świata, ale bardzo potrzebują tej pomocy. Dziękuję Państwu za uwagę. To były rozmowy nie tylko polityczne. Zapraszam w przyszły czwartek o godzinie 1:00. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.